Wiecie, ja wierzę, że my w naszym życiu potrzebujemy więcej Bożej obecności. Potrzebujemy więcej Boga w naszym życiu każdego dnia. Czy może jest ktoś, kto ewentualnie zgodziłby się ze mną? Kilka osób, dzięki. Na pewno cenne są te osoby, które się z tym zgadzają. I wiecie, zanim zaczniemy, to chciałabym, poprosiłam dziewczyny, ponieważ my się dzielimy różnymi rzeczami, które Pan do nas mówi, proroctwami, które są, więc mamy takie dwa słowa prorocze, które w tym czasie, w którym też przeżywamy różne rzeczy z Panem Bogiem lub też przeżywamy różne ataki w naszym życiu, są, myślę, dla nas istotne, tak? Czasami jakby przez to, że zbliżamy się bardzo mocno do Boga, przychodzą też pewne ataki do naszego życia i to powoduje duże zniechęcenie, ale czasami też po prostu są pewne rzeczy, w którym Bóg pokazuje, co się tak naprawdę dzieje w naszym życiu, tak? Także nie wiem, mówicie dwie czy jedna? Obydwie, dobra.
Mi jakiś czas temu Bóg dał taką wizję podczas uwielbienia jednego tutaj na nabożeństwie. Zobaczyłam taki wielki, wielki statek na oceanie, na morzu. Ten statek dryfował. Morze było spokojne, ten statek po prostu sobie stał na tym morzu i wszyscy na pokładzie wyglądali i widziałam po prostu, jak wyglądają, oczekują zmian, czekają na coś, co się wydarzy, czekają. Po prostu to był czas oczekiwania. I później po jakimś czasie Bóg mi dał znowu tą wizję, tylko że zobaczyłam coś więcej. Zobaczyłam, że to jest ten sam statek, który jest na tym samym morzu, czy oceanie, ale zaczyna się coś zmieniać. Zaczyna wiać wiatr. I zaczyna wiać wiatr i ten wiatr wieje, żagiel jest postawiony i Bóg, słyszałam, jak wyraźnie Bóg mówi, wyjdźcie wszyscy na pokład, bo jest ten czas, gdzie masz być na pokładzie, żeby widzieć dokładnie, z której strony wieje wiatr i gdzie statek płynie. I to było bardzo fajne. Ten wiatr wiał i żagiel był postawiony, czuć było podmuchy tego wiatru i Bóg do mnie powiedział, żebyśmy stali właśnie na pokładzie, żebyśmy się skupili na tym wiatrze, żebyśmy oglądali wiatr, jak on wieje, że to było coś fajnego, coś radosnego, na to wszyscy czekali. I Bóg mi powiedział, żeby nie chować się pod pokładem, bo jak się jest pod pokładem i się jest w swojej kajucie, to wtedy nie słyszysz, nie widzisz wiatru, tylko czujesz, jak fale uderzają o statek. Bo jak wieje wiatr na morzu, to się powstają fale, wielkie fale. I jak jesteś pod pokładem, to po prostu czujesz po prostu, jak cały czas o ten statek po prostu te fale uderzają i po prostu czujesz tylko kołysanie statku i wtedy możesz czuć strach, bo nie widzisz, że wiatr wieje, bo nie widzisz, że dzieje się coś fajnego, coś dobrego, tylko po prostu skupiasz się na tym, że coś się dzieje, że te fale są. I Bóg mi wyraźnie powiedział, że On chce, On bardzo pragnie, żebyśmy teraz wszyscy wyszli na pokład i nie skupiali się na falach, bo to jest naturalna kolej rzeczy, że jak wieje wiatr, na który tak wszyscy czekaliśmy, wiatr, na który tak długo czekaliśmy, wyglądaliśmy tego wiatru, żeby zacząć płynąć, to jak wieje ten wiatr, to automatycznie powstają fale. Ale my mamy stać na pokładzie i patrzeć na wiatr, który jest takim odświeżeniem, który jest taką radością i widziałam po prostu, jak stoimy na tym pokładzie i się cieszymy, że wieje, że obserwujemy po prostu, jak ten wiatr wieje, że to jest takie coś pięknego, niesamowitego i wtedy, jak patrzymy na ten wiatr, to te fale są dla nas nieważne, bo wiemy, że my płyniemy i że to jest coś, na co bardzo długo czekaliśmy.
A ja miałam sen. Ja miałam sen, że byliśmy całym kościołem w takim domu i to była, nie wiem, szykowaliśmy się na jakąś imprezę, powiedzmy, czy to była konferencja jakaś nasza, czy to Sylwester, nie wiem, jakaś taka impreza. I ten dom był podzielony na dwie części. Była starszyzna, że tak powiem, i młodzieżówka. I ja byłam w tej starszyźnie, szykowałam się, później poszłam do tej młodzieżówki. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam teraz. I poszłam do tej młodzieżówki i tak siedzimy i raptownie ktoś powiedział, że jest wąż. Że jest po prostu wąż. I ten wąż jest taki bardzo duży, bardzo olbrzymi, po prostu wielgaśny. Bardzo, bardzo długi, gruby. I myśmy się zamknęli z młodzieżówką w takim jednym pokoju. I tak mówimy, ale ten pokój jest jakby, żeby wyjść w ogóle z tego pokoju, to trzeba przejść przez kuchnię, w której jest ten wąż. I my musimy przecież ostrzec resztę domu, tą starszyznę, tak? Ostrzec resztę, bo przecież ten wąż, on jest tak potężny, on po prostu może z zaskoczenia podejść tam na drugą stronę i może po prostu ich pozabijać. i tak mówimy, nie, musimy coś zrobić. I otworzyliśmy drzwi do tej kuchni. Ja otworzyłam drzwi i tak, żeby przejść, patrzę i ten wąż jest. I on był taki zwinięty, taki... Słowa mi brakuje. Taki stożek, nie wiem, taki, ale to było naprawdę olbrzymie, taki ten wąż był naprawdę potężny i taki straszny. I też jeszcze, co bardzo tak mocno czułam, że myśmy się wszyscy tak potężnie bali, że już po nas, że po prostu ten wąż jest tak duży, że my z życiem nie ujdziemy po prostu i nas pożre i tą starszyznę. Więc jak otworzyliśmy te drzwi i zobaczyliśmy, że ten wąż naprawdę jest potężny, to ja zobaczyłam na ten łeb tego węża i ten łeb unosił się i ja zobaczyłam, że on jest tak odcięty, że to jest jakiś półmetrowy, taki około pół metra, łeb z kawałkiem jeszcze tego dalszej części i że on jest taki, idzie do góry, idzie, ale patrzę, że on jest cały taki napompowany, że to jest zabawka. Że to nie jest prawdziwy wąż, tylko to jest po prostu zabawka, taki straszak. I że on tak naprawdę, że ten wąż, który jest, to nie jest po to, żeby nas zabić, tylko żeby nas nastraszyć. I że ja zobaczyłam, obudziłam się i zobaczyłam, że wiele rzeczy się dzieje w naszym życiu jakoś ostatnio, takich, które nas straszą, choroby, różne ataki. I że... Jakby Bóg mi w tym śnie tak bardzo pokazał, że to wszystko to nie jest po to, żeby nas zabić, żebyśmy się wycofali, żebyśmy to złapali zniechęcenie, żebyśmy przestali wierzyć, tylko żebyśmy zobaczyli, że Bóg nam dał słowo, obiecał, wypełni, a to, co się dzieje, to jest tylko straszak. To jest tylko coś, co ma nas przestraszyć i spowodować, że mamy powiedzieć, dobra, to może się wycofam, dobra, to może zostanę, to może się zniechęcę. Nie, mamy iść i nie patrzeć na ten strach.
Dzięki dziewczyny bardzo. Ja wierzę, że dobrze też jest zobaczyć, co Bóg mówi teraz do nas w najbliższym czasie, tak? Po tym, co się dzieje, dlatego że chyba normalną rzeczą jest to, że jak przychodzi jakieś objawienie, przychodzi jakaś wolność do życia, to przychodzi również jakiś atak na tą wolność, tak? I czasami ten atak jest tak duży, że kiedy zaczniemy na niego patrzeć, to naprawdę, nawet jak to jest tylko straszak, to może spowodować śmierć w naszym życiu, tak? Dlatego wtedy, kiedy Pan daje słowo, to dobrze jest podnieść oczy na Niego i pomimo tego, co się dzieje, wierzyć w rzeczywistość, którą On naprawdę nam pokazuje, tak? Czyli ufać temu, co Pan chce nam objawić w tych wszystkich rzeczach i wtedy jest pewne, że przez tego wyjdziemy i wtedy jest pewne, że po prostu zobaczymy to, co naprawdę mamy zobaczyć. I wiecie, ja nie wiem, jak jest w waszym życiu, ale ja, jak to powiedzieć, tak dzielnie i odważnie, w każdym razie ja zawsze sobie myślę, że Panie Boże, ja naprawdę chcę Twojej obecności w każdym naszym spotkaniu, w każdym naszym uwielbieniu, w każdym moim spotkaniu z Tobą. Mnie jest tak ciężko, kiedy ja po prostu jestem przed Tobą i nie czuję Twojej obecności, kiedy jestem po prostu tam z tej zwykłej wierności, tak, i stoję i mówię do Ciebie i mówię, ale nic od Ciebie nie słyszę. I wiesz, i ostatnim razem, kiedy tak siedziałam przed Panem i wiesz, o 7 rano uwielbiałam Pana Boga, grając na pianinie. Później się okazało, że wszędzie to słychać, chociaż drzwi były zamknięte. W każdym bądź razie siedziałam tak przed Panem i grałam i tak sobie pomyślałam, ojejku, mam tak mało czasu, ale jeszcze jakieś półtorej godziny to tutaj zostanę. I wiesz, i Pan Bóg zaczął do mnie mówić po pół godziny, zaczął po prostu przebywać ze mną. Zaczął mi opowiadać o rzeczach, które widziałam, spotykać się tam ze mną, to powiem Ci, tak naprawdę te 40 minut następne to spędziłam po prostu rycząc przed Panem i po prostu byłam tak poruszona Jego obecnością i tym, co mówi do mojego życia, że pomyślałam sobie, że ja potrzebuję tego każdego dnia. Ja potrzebuję przebywać Jego chwale w Jego obecności każdego dnia. Ja chcę z Nim przebywać. Ja chcę, żeby On był realny w moim życiu. Ja chcę, żeby tak było zawsze. I wiesz, my jako ludzie proroczy mamy takie coś, że bardzo często czujemy w swoim życiu odstępstwo, tak? Bardzo często czujemy, że tego Boga jest za mało w naszym życiu w porównaniu z tym, jak był kiedyś, tak? Jak kiedyś Go doświadczaliśmy. Albo czujemy też, że ciągle jest Go mało i to na pewno gdzieś jest w nas. Na pewno coś takiego spowodowaliśmy, czy coś się stało, być może to jest grzech w nas, że my Go nie czujemy tak jak kiedyś. Czy Wy wiecie, o czym ja teraz mówię? Że nie czujemy Pana Boga tak mocno jak kiedyś, tak? I wiecie, ja myślę, że oczywiście są sezony, my sobie to zawsze tłumaczymy, tak? żeby się uspokoić, dobrze, Panie Boże, są sezony, teraz jest sezon wierności, tak, więc ja przed Tobą siedzę, jestem w Twojej obecności, ale wiecie, nie ma sezonów dla większej lub mniejszej Bożej obecności. Jak Boża obecność nad kimś jest, to ona jest. I teraz ja nie mówię Boża obecność do robienia czegoś dla Niego, ale po prostu taka Boża obecność dla nas, po to, żebyśmy z Nim byli. Ja myślę, że to jest to, czego Pan chce nas uczyć. To jest to, co ja mówiłam już zaraz po przyjeździe z Izraela, o tym, że Pan zaprasza nas, abyśmy poszli do wieczernika, abyśmy przestali czynić różne rzeczy, uciekać do rzeczy, które są ważniejsze. I ja teraz będę właściwie cały czas o tym mówić, ale żebyśmy naprawdę zbliżyli się do Niego, zapragnęli Jego obecności i w Nim przebywali. I wiesz, takie zamknięcie nas w wieczerniku wtedy, kiedy nie wiemy, co mamy robić dalej, albo chcemy wiedzieć, jak naprawdę mamy iść, co mamy zrobić, jest dla nas konieczne, bo to jest takie nasze odseparowanie, abyśmy złapali Boży plan dla rzeczy, które są przed nami. I wiesz, pamiętacie, jak Izrael szedł do ziemi obiecanej i doszli znowu do ziemi obiecanej, okazało się, że do przejścia mają Jerycho. Pamiętacie? Czyli tak naprawdę pierwsza rzecz do przejścia to znowu było wejście do tej ziemi olbrzymów, wejście do tej ziemi, która ich ostatnim razem, czyli w poprzednim pokoleniu odrzuciła, tak? I kiedy Jozue rozmawiał z Panem Bogiem, to Pan Bóg powiedział, to ta ziemia będzie twoja, tak? I Jozue wysłał zwiadowców. I pamiętacie, ci zwiadowcy również przynieśli wieść. Również przyszli, zwrócili z powrotem i powiedzieli, słuchajcie, oni wszyscy się boją nas. Tam jest olbrzymi strach po prostu przed nami. I wiesz, i znowu Bóg wymagał od nich czegoś, co nie było takie normalne, takie zwykłe, tak, że Bóg, tak jak mówił za czasów Dawida, później mówił, tak, zdobędziecie, idźcie, będę z wami, idźcie, zróbcie to, tylko powiedział, przejdźcie 7 razy dookoła tego miasta, niosąc arkę, tak, niosąc wszystko i za 7 razem zacznijcie krzyczeć, tak. Słuchajcie, to jest takie, jak to powiedzieć, dziwne, takie irracjonalne, takie nielogiczne, tak. Ale to był Boży sposób na to, żeby oni zaufali Jemu, żeby odwrócili swoje oczy chociażby od tych lat i pokoleń, bo na pewno ta sytuacja była pokoleniami powtarzana w nich, czyli pokoleniami oni wiedzieli, że ich ojcowie nie weszli, tak? Ponieważ tam jest kraj olbrzymów, czyli oni się ich bali, a tam w tej ziemi obiecanej też się ich bali. I tak w takim wzajemnym pacie byli. I oni teraz stanęli w tym samym miejscu, gdzie kiedyś stanęli ich ojcowie i wtedy Bóg powiedział, teraz przejdźcie w milczeniu, bez narzekania, zróbcie to, co ja wam mówię i za 7 razem po prostu zacznijcie krzyczeć i mury opadną. I wszystko się stało tak, jak się stało, tak? Wszystko się stało tak, jak się stało. I ja wierzę, że czasami takim kluczem do tego, żeby wejść tam, gdzie mamy wejść, żeby stało się to, co się miało stać, jest zaufanie Panu Bogu i zrobienie dokładnie tego, co Pan Bóg chce. Tak jest w każdym uwielbieniu, kiedy idziemy po swojemu, to ono nie wychodzi. Tak jest w każdym spotkaniu z Nim, kiedy siadamy przed Nim, to ono nie wychodzi. Tak jest w każdym słowie, w którym próbujemy przepchać swoje, zamiast słuchać tego, co Pan naprawdę chce w naszym życiu zrobić. Wtedy po prostu się gdzieś blokujemy i nie potrafimy pójść dalej. Ale widzicie, ja nie mówię tego dla potępienia, a raczej dla naszej mądrości i dlatego, żebyśmy po prostu zaczęli postępować irracjonalnie w naszym życiu. Tak bym to nazwała. Wiesz, ja jako osoba posługująca w tym darze, w którym usługuję, to ja bardzo lubię irracjonalne, ja bardzo lubię działać poza czasem. Czyli ja nie cierpię czasu, nie cierpię ustawek, nie cierpię po prostu, że trzeba coś zrobić od A do Z. To jest dla mnie straszne, szczególnie w moim drugim zawodzie, dlatego że ja muszę być godzinę, ja nigdy nie jestem godzinę, ja jestem 2 godziny, tak? I nie potrafię się zatrzymać, później jestem zmęczona, nie wiadomo dlaczego, tak? A dla mnie to jest takie coś, że mój Bóg uczy mnie cały czas poruszać się poza czasem. Cały czas do mnie mówi, że to nie jest ważne, po prostu, że ja nie mam ograniczać się w Nim, że ja mogę pójść dalej. Dla mnie to jest bardzo irracjonalne, ale ja to kocham. Ja kocham, kiedy ja mogę się z Panem spotykać poza czasem. Kiedyś mieliśmy takie ćwiczenie, w którym mieliśmy do dyspozycji cały dzień i mieliśmy wejść w taką wizję przed Panem Bogiem i w czasie tej godziny mogliśmy zrobić wszystkie marzenia, które mieliśmy po prostu w swoim sercu. Tak? Nie byliśmy ograniczeni w ogóle środkami transportu, mogliśmy sobie wymyślić, jak to się będzie działo, tak? Więc ja sobie wymyśliłam, że będę się przenosiła. Zwiedziłam cały świat, wszystkie miejsca,
ciągu tego całego dnia. Jeszcze sobie tak wyliczyłam, żeby wylądować w takim miejscu, z którego będę mogła jak najdalej wracać do miejsca, w którym mieszkam. Tak? I skończyłam ten cały dzień, tak, siedząc 10 minut w wizji, tak? Skończyłam ten cały dzień i tak sobie myślę, ale było super. Wszystkie moje marzenia zrealizowałam w ciągu 10 minut, a tak naprawdę to był cały dzień. A tak naprawdę nigdy w życiu nie mogłoby być tak, żeby one w ten cały dzień się zrealizowały. Nie można odwiedzić tyle krajów, zobaczyć tyle miejsc. I wiecie, jak się czułam w środku? Czułam się, jakbym odpoczęła. I sobie pomyślałam, jakie to jest irracjonalne, zwiedzić tyle kontynentów, tyle krajów, zobaczyć tyle rzeczy, wspinać się po jakichś górach, płynąć Amazonką, wiesz, to wszystko zrobić i wyjść z tego i pomyśleć sobie, Boże, jaka jestem odpoczęta. Jak ja się dobrze czuję teraz. Teraz naprawdę mam siły do tego, żeby pójść dalej. I to jest coś takiego, co się dzieje poza czasem, co się dzieje w nas, kiedy my możemy spotkać się z tatą i kiedy tato przenosi nas w miejsca, które są nam niedostępne normalnie w tak krótkim czasie. Wiesz, kiedy byłam w Olsztynie, no właśnie spotkałam się z takim bardzo czasowym spotkaniem, no bo przyjechałyśmy tam z Aśką bardzo zmęczone, tak? Trzeba było jechać całą drogę, ja kierowałam. Jeszcze się my gadały całą drogę, jak to dwie baby, nie? Jechałyśmy i wiesz, zaczęło się uwielbienie. Ja nagle w tym uwielbieniu ciach i czuję po prostu, że stoję przed wielkimi złotymi schodami i to jest dla mnie bardziej racjonalne, bardziej wiarygodne niż to całe spotkanie z tymi ludźmi i już zaczynam wchodzić na te schody. I słuchajcie, byłam w połowie, dokładnie wiedziałam, że te schody mnie prowadzą do Bożej obecności. I wiecie, jakie myśli zaczęły do mnie przychodzić? Oj, to za dużo czasu będzie. Ja nie zdążę wrócić. Tutaj mają salę wynajętą w Olsztynie. Co będzie, jak ja to przedłużę po raz kolejny? W Warszawie to jeszcze tam, wiesz, jakoś to zrobię, ale tutaj. I za chwilę, ale ja się o nich nie pomodlę. Wszystko powiedzą mojemu mężowi, co ja zrobię. Wiesz, znowu w środę będą gadać. I tak ja sobie myślę, jakie myśli. Ale później myślę sobie, nie no, ale zostałam tutaj wysłana, wezwana. To jest mój obowiązek, że muszę tu odprawić nabożeństwo, nie? Jak ja się źle czułam. Ale słuchajcie, w połowie tych schodów nagle zaczęłam myśleć, że to jest racja, że to jest ważne. I w moim wypadku szczególnie, mąż mi zawsze powtarza, że ja przecież muszę działać w czasie, że wszystko musi się zmieścić w tym. I tak stoję i nagle wszystko zniknęło. Wiesz, ja sobie pomyślałam, no tak, no przecież trzeba poprowadzić nabożeństwo. Wszystko musi być tak, jak ma być, nie? I na koniec przecież będę się modlić i usługiwać ludziom. To przecież to jest ważne, nie? I słuchajcie, jak to wszystko zniknęło, to ja się poczułam, jak mnie ktoś okradł. Myślę sobie, Panie Boże, no co ja robię? Wiesz, po prostu zamiast pójść tam, gdzie Ty chcesz i myśleć, że Ty w te 10 minut przeniesiesz mnie nawet, wiesz, w rzeczy, które normalnie się rok ogląda, wszystko mi pokażesz, wszystko mi zaprezentujesz, to ja tutaj po prostu, co ja robię ze sobą? Nie? I tak stanęłam przed tatą, uwielbienie dalej szło i tak mówię, jeszcze miałam jedną rzecz, bo tylko ja śpiewałam Jaśka, nie? I cały kościół nie śpiewał, to mówię, no jak ja ją zostawię, to w ogóle już to uwielbienie nigdzie nie pójdzie, nie? No i to też było bardzo istotne dla mnie, no że jak ona będzie tam dalej śpiewała, ona ma wysoki głos, no to ja muszę z nią śpiewać trochę niższym głosem, tak, żeby to się wyrównywało. A kościół z tyłu, nic nie ma, nie? Nikt nie śpiewa, tylko my. Ja mówię, no to ona się załamie, no przecież jestem odpowiedzialna jeszcze za Aśkę, no jak ja ją tutaj zabrałam i teraz ona będzie czuła, że to uwielbienie nie idzie, no to ja jej muszę pomóc, żeby ona wiedziała, że to uwielbienie idzie. Mówi wam koszmar. Wiesz, i stoję tak przed Panem Bogiem i w końcu mówię, Panie Boże, jak mnie jest źle, ja Cię przepraszam. Ja po prostu już mi jest wszystko jedno, niech to uwielbienie sobie idzie, jak sobie idzie, niech sobie ten kościół idzie, jak sobie idzie, ja wychodzę. To znaczy idę za Tobą i chcę wejść tam, gdzie Ty mnie przyprowadziłeś. Chcę zobaczyć to, co Ty mi pokazujesz. Nawet jakbym miała wrócić za godzinę, leżeć tu plackiem, cokolwiek by się działo, nawet jakby po prostu oni mieli mnie stąd wynieść, bo nie będą płacić za salę, to ja zrobię to, co Ty chcesz. Wiesz, i Bóg zabrał mnie z powrotem do tego miejsca, w którym miałam być. Pokazał mi rzeczy, które miałam zobaczyć. Naprawdę doświadczyłam takiej Jego obecności, w której się po prostu tam zryczałam. I zobaczyłam, że minęło raptem 5 minut, a ja po prostu zobaczyłam to wszystko, co chciał mi On pokazać. Czyli znowu byłam w miejscu pozaczasowym. I wiesz, i dla mnie, ja wtedy zrozumiałam taką jedną rzecz. Jak często my, kiedy mamy się spotkać z Panem Bogiem, ja zrozumiałam, że to jest tak, jak ja bym dostała osobiste zaproszenie. Słuchajcie, to nie była wizja, w której w szarości coś widzisz. To było tak, jak dla mnie bardziej realne były te złote schody przede mną, Zrozumcie, to było tak, jakby mi ktoś otworzył nową przestrzeń i powiedział, chodź tam. To była rzeczywistość dla mnie. To nie było dla mnie wyobrażenie, sen czy coś takiego. To była rzeczywistość, ona była w tym momencie bardziej realna. Ja dosłownie stanęłam na tym pierwszym schodzie niż to dookoła mnie. Ja się z tego wycofałam, bo stwierdziłam, że muszę tyle jeszcze rzeczy tu zrobić. Bo tyle rzeczy jest dla mnie do zrobienia, no to trzeba zrobić. I wiesz, wtedy Pan Bóg mi powiedział, wiesz, ja zapraszam was do tego, abyście weszli w moją obecność. Abyście zanurzyli się we mnie jak nigdy dotąd. Żebyście weszli w moją chwałę. Ja chcę was zaprosić i chcę, żebyście zaczerpnęli z Bożej chwały. Chcę z wami się spotkać tam. I nawet wysyłam was aniołów, aby was zaprosili, abyście zaczęli wchodzić w tą moją rzeczywistość, abyście mogli tam przebywać. I wiesz, to było dla mnie niesamowite, ale jednocześnie też te ograniczenia, które zobaczyłam, moje własne ograniczenia w spotkaniu z nim, spowodowały, że zaczęłam widzieć, co tak naprawdę my robimy w naszym życiu, kiedy bardziej jesteśmy pochłonięci i bardziej realny jest świat, w którym żyjemy, niż świat, który on nam daje. I wiesz, ja myślę, że to jest coś, co jest naturalne dla nas, tak? Świat, w którym żyjemy. Nasze dzieci, nasza praca, nasi przyjaciele, że to jest coś, w czym my żyjemy. A jednocześnie powtarzamy fragmenty, które mówią nam, że realnością dla nas jest Chrystus. Że realnością dla nas jest Królestwo. Kiedy ono tą realnością nie jest. I znowu, ja nie mówię tego po to, żeby nas oskarżyć, ale po to, żebyśmy zrozumieli, że naprawdę jest dla nas zaproszenie do wejścia w Bożą chwałę, do takiego zatracenia się w Nim, w Jego rzeczywistości, do takiego zatracenia się w Jego uwielbieniu, w nasłuchiwaniu Jego, bez takiego myślenia o tym, że zaraz muszę wrócić. I wiesz, ja mam coś takiego, że kiedy siadam sobie, wyprawię już dzieci, tak, siadam sobie do uwielbienia i wiem, że mam godzinę, to po prostu wiem, że muszę dojść do takiego momentu w moim szukaniu Pana, kiedy wejdę poza czas, kiedy wejdę poza te wszystkie ograniczenia, w których jestem, bo zaraz muszę się wykąpać, zaraz muszę wyjść z domu, zaraz muszę wsiąść w samochód i pojechać do pracy, ale kiedy mogę wyjść poza to i spotkać się z Tatą bez ograniczeń. Bez myślenia o tym, co się stanie, jak coś się stanie. Wiesz, jak już tak bardzo się boimy, możemy sobie nastawić budzik, tak? Ale zanurzyć się do końca, tak jak w śnie, tak? Zanurzyć się do końca i poczekać, co w tym wszystkim się stanie. I wiesz, ja myślę, że życie w takim miejscu, w którym mówi się, Panie Boże, ja się spotkam z Tobą, mam dla Ciebie godzinę, a później idę do pracy, jest takim ograniczeniem Bożej rzeczywistości, które niestety nam towarzyszy z racji tego, jak żyjemy. Dlatego sobie pomyślałam, że szabat jest świetnym dniem, bo tam mówię do Pana Boga, Panie Boże, mam dla Ciebie godzinę, tak? Nie, mówię do Pana Boga, mam dla Ciebie cały dzień i mogę go z Tobą spędzić tak, jak tego chcesz. I kiedy uczę się tej Bożej rzeczywistości w tym takim całym dniu spędzony z Nim, wtedy te wszystkie inne rzeczy zaczynają inaczej wyglądać. Ja myślę, że w naszym pokoleniu również tak wygląda sprawa dotycząca nie tylko dawania czasu Bogu, ale również dawania Bogu dziesięcin, tak? Ile jest dyskusji na forach, po co dawać te dziesięciny Panu Bogu? Oczywiście, no i po co w ogóle nie unikać wspólnych spotkań? Tak? Unikajmy wspólnych spotkań, nie dawajmy dziesięcin. Dawajmy Panu Bogu 10 minut albo godzinę. Rozumiecie? Te wszystkie rzeczy, jak to ja się z Tobą spotykam regularnie, to ja Ci daję dziesięcinę, tak? To, że ja po prostu przychodzę na spotkanie, to są miejsca naszej wierności, w której my uczymy się wierności względem Pana Boga. Ale to nie jest korzystanie z wymiaru duchowego, który Bóg nam daje. To jest wchodzenie gdzieś na chwilę z takim mocnym przekonaniem, że zaraz z Niego muszę wyjść. Słuchajcie, czy ktoś z Was na tym miejscu był kiedyś zakochany? Byliście? Byłeś, kochanie, bardzo się cieszę. I to byłam ja, nie Twoja pierwsza dziewczyna. Czyli byliście zakochani kiedyś, tak? Jesteście jeszcze. O, super, Adam. I wiecie, jeśli my byliśmy zakochani, to my wiemy, że jak się z kimś spotkamy na godzinę, to przeważnie ta godzina staje się 2 godzinami, 3 godzinami, a później całym dniem. Wiesz, kiedy do mnie kiedyś przyszła dziewczyna i mówi do mnie tak, wiesz, mam taki problem, jestem załamana, dostaję depresji. Wiesz, mój chłopak mi mówi, że ja nie jestem taka, jak on mnie poznał. Ja jestem zupełnie inna i on w związku z tym nie wie, czy on chce za mnie wyjść, nie? A ja mówię, a co musisz zrobić? Ona mówi, no na przykład powinnam zafarbować się na blond, trochę schudnąć i przestać w końcu tak krzyczeć. I ja mówię, słuchaj, dla mnie to by było nie do pokonania. Ja od razu bym musiała się poddać i zrezygnować. Wiesz, ja myślę, że podobnie jest tak z nami, z Panem Bogiem. Wiesz, on nam nie schudnie, to jest jedna rzecz, nie przefarbuje się na blond, tak? I nie będzie na nas mniej albo bardziej krzyczał. Ale odwrotnie jest tak samo. On nie chce, abyśmy my względem Niego takich ograniczeń dawali, ale On nam również takich nie daje. On kiedy się z nami spotyka, to On tego czasu nie ogranicza. To my, wiesz, biegniemy z torbą i mówimy, to na razie, Panie Boże, bo ja po prostu lecę do pracy, tak? A On mówi, ja bardzo chętnie pójdę z Tobą. Ja się przejdę z Tobą 2 mile, ja wsiądę z Tobą do autobusu. Ja będę dalej, bo jeszcze nie skończyliśmy, bo jeszcze chcę Ci coś powiedzieć. I widzicie, w dzisiejszym czasie, ja myślę, że my nie możemy sobie poradzić bez takiego naszego spotkania się z Bogiem osobiście. Bez takiego naszego bycia z Nim osobiście. Że nam już nie wystarczą te chodzenia na spotkania i nie dlatego, że jest powiedziane, żeby wspólne spotkania opuszczać. I nie dlatego, i tych dziesięcin nam nie starcza, nie dlatego po prostu, że tu chodzi o dziesięciny, ale tu chodzi o to, że ja powinienem chodzić poza wymiarem. Wiesz, jak do mnie mówi starsza babcia, ja już nie daję Bogu dziesięcin, ja Mu daję pięćdziesiąciny, nie? To ja pytam się, dlaczego? To ona mówi, bo czym więcej daję, tym więcej mam. Ja wiem, że ona po pierwsze mnie zatyka, bo ja tyle nie daję, a po drugie, że ona mi otwiera nowy wymiar Bożej rzeczywistości, którą ona zna. Że ona nie robi tego dlatego, że wiesz, chce mnie pobudzić, tak? Z kazalnicy, tylko ona się dzieli swoim życiem. Ona mi mówi, jak to dla niej jest realne, jak to dla niej jest rzeczywiste. I wiesz, ja myślę, że żebyśmy poszli za Bogiem dalej, to my musimy robić rzeczy irracjonalne i wchodzić w rzeczywistość, która jest dla nas tak mało dostępna na dzisiaj i która powoduje, że w końcu te rzeczy, z którymi się zmagamy, nie będą dla nas tak rzeczywiste, jakie są na dzisiaj. Czyli, że ten brak pracy będzie dla nas faktycznie straszakiem, a nie czymś, co zabija nasze życie. Że ten brak relacji z innymi osobami, z którymi się zmagamy, będzie dla nas straszakiem, a nie po prostu rzeczywistością. Że te choroby, z którymi się zmagamy, będą powodowały, że jeszcze bardziej będziemy żyli dla Niego, bo będziemy wiedzieli, że to On jest Panem czasu. I On wyznaczy, kiedy będziemy mogli odejść do Niego i stąd odejść, a nie jakaś choroba, która właśnie nas zabija. Rozumiecie? Jeżeli my zaczniemy żyć w Bożej rzeczywistości, w Jego czasie, zaczniemy rozumieć, że wierność jest pierwszym etapem do wejścia w następny etap, w którym możemy się bardziej zanurzyć w Jego realności. Bo od czegoś trzeba zacząć. Od tego indywidualnego spotykania się raz na godzinę, od innych rzeczy. I wiesz, ale ja, jak do mnie przychodzi jakaś osoba, wiesz, modlić się o uwolnienie czy uzdrowienie, to przeważnie pierwsze pytanie, znaczy pierwsza rzecz, która gdzieś tam po drodze pada, to jest taka, wiesz, w zależności od tego, jak mnie tytułuje, tak, powiedzmy pastorze, tak, chociaż nie jest ode mnie, ale bo jestem pastorem wtedy dla niej, mówi, wiesz, bo ja się nie modlę. Ja nie modlę się tak, jak się modliłem kiedyś, nie spędzam tyle czasu z Bogiem, co spędziłem kiedyś, wiesz, ja ci powiem, że ja już zaczęłam nienawidzieć tego słowa modlę się. Że naprawdę mi się, przepraszam, a bardzo, ale mi się wymiotować chce tym słowem. Po prostu nie modlę się regularnie do Pana Boga i dlatego mam problemy z Bogiem w życiu. No super. No czy to jest prawda? No dla niej na pewno. Ale rozumiecie, to nie o to chodzi. Przecież z Bogiem się nie modli. To nie jest figura. Jego się nawet nie da obmodlić. Z Nim się spotyka. Rozumiecie, z Nim się spotyka, z Nim się ma relacje, twarzą w twarz. Jeśli ty do Niego mówisz przez lata i nie słyszysz Jego odpowiedzi, no to po prostu zawezwij se proroka, tak jak Dawid. Dawid, zauważcie, on się modlił w wierności. On wiele razy nie słyszał do Pana Boga, ale on odpowiadał do Pana Boga. Pamiętacie, jak przyszedł do niego Natan i powiedział mu, ty nie zbudujesz świątyni, ale Bóg uczyni ciebie wielkim narodem. Ty będziesz miał potomka, który przyniesie zbawienie dla całej ziemi. I Dawid po tym wszystkim, co mu powiedział prorok, usiadł przed Panem i zaczął do niego gadać. Gadał przez kilka godzin. Usłyszał coś, co mu powiedział prorok i to go natchnęło i rozmawiał z Panem Bogiem. Więc jeżeli ty nie słyszysz Pana Boga, to ty musisz coś z tym zrobić. Bo my nie obmadlamy Pana Boga. My nie przychodzimy do Niego i nie zaliczamy po prostu jakichś kolejnych modlitw. Nie, no my się nie modlimy zdrowaś Mario, tak? My się Ojcze Nasz modlimy po swojemu. Przecież to nie o to chodzi. Jeśli my w naszym życiu zatracimy takie normalne spotykanie się z Panem Bogiem, kiedy my do Niego mówimy i my od Niego słyszymy, no to po prostu każdy głupi, mogę tak powiedzieć, będzie zniechęcony. No ileż można mówić do własnego męża i nie usłyszeć od niego odpowiedzi? No tydzień się da. Można zawsze do niego przez internet napisać. Albo zadzwonić, jak będzie jechał samochodem, wtedy nie może uciec. To przynajmniej będzie mówił Tak, ale po tygodniu już człowieka trafia i mówi, ja mam dość. I wiesz, i nagle następuje w mężu mobilizacja. Zaczyna odpowiedzieć. A można było od razu zacząć pierwszego dnia, mam dość, nie odpowiadasz mi, tak? Dlaczego my takich rzeczy nie potrafimy powiedzieć Panu Bogu?
Odwrotnie też. Lepiej, uwaga jest bardziej przykuta.
Aha, uwaga jest bardziej przykuta, tak? Tak jak z osiołkiem. No tak, to już muszę teraz powiedzieć, znacie kawał o ośle, tak?
Nie. Nie, nie. Znacie.
Nie. Nie mogę powiedzieć, bo to jest brzydko w tym miejscu powiedzieć kawał o ośle. Nie, nie można to, nie można tak mówić o ośle. Dobra, w każdym bądź razie, kiedyś wam opowiem. W każdym bądź razie, wiesz, jeżeli my zaczynamy mówić i uczyć się słuchać Pana Boga w tym czasie, to my naprawdę nie doświadczymy w tym momencie odrzucenia. Ale ja wam powiem, my bardzo często boimy się Boga usłyszeć w tym momencie, bo wydaje nam się, że to, o co On by nam powiedział, nie jest takie pochlebne dla nas. Albo może się okazać niemiłe, albo może się okazać, że Pan Bóg mówi, nareszcie mogę Ci wygarnąć, co naprawdę o Tobie myślałem. Czyli jakby staje się w naszym życiu to, co było u Joba, wszystko to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Czyli Pan faktycznie powiedział mi to, co obawiałem się przez najbliższy czas i dlatego tak dużo do Niego gadałem, nie oczekując tego, że On mi odpowie. Jeśli Pan nie zacznie mówić do naszego życia, to ciągle będziemy chodzili jak dzieci we mgle. Ciągle będziemy robić jakieś rzeczy ze względu na dlatego, że czujemy, że powinniśmy je zrobić, ale nie ze względu na to, że mamy od Pana Boga przekonanie, że to jest to, co mamy zrobić. I widzisz, nie, nasze grzechy jest powiedziane, że są tym, które tym, czym oddzielają nas od Boga. Znacie te fragmenty, tak? Grzechy powodują, że my jesteśmy oddzieleni od Pana Boga. Ale zobaczcie, kiedy Adam z Ewą zgrzeszył w ogrodzie Eden, to jest powiedziane, że zakryli się tam liśćmi, tak, i schowali się, bo słyszeli szelest Pana Boga, który przechodził się po ogrodzie. Zobaczcie, oni byli w grzechu, ale ciągle słyszeli Pana Boga. To jak oni byli oddzieleni od tego Pana Boga? Oni się oddzielili, bo weszli za krzaki. Rozumiecie, to nie było tak, że oni przestali słyszeć Pana Boga. I co więcej, oni nie słyszeli, wiesz, bo Pan Bóg zaczął wołać, hello, hello. Tam jest wyraźnie napisane, że słyszeli szelest poruszającego się Pana Boga po ogrodzie. Czyli słuchajcie, słyszeć czyjś szelest to jest bardzo intymne. Tak, jeżeli my kogoś znamy, to po prostu my słyszymy jego kroki. My wiemy, że wiesz, my wiemy, że jak on przyjeżdża, wiesz, jak mój Marek przyjeżdża, to ja siedzę w kuchni i słyszę charakterystyczne rzeczy, tak? Cyk, cyk, klucz, cyk, cyk, brama, cyk, cyk. To nie jest takie, że on wchodzi i robi łup, łup, łup. Ja wiem, że to jest on, tak? To robi, jak już do domu wejdzie. Ale jak przyjeżdża, to tam jest wszystko takie cyk, cyk, cyk i ja słyszę tylko taki odgłos. Jak umarła moja kochana mama, to słuchajcie, ja jeszcze przez kilka tygodni, siedząc w domu, słyszałam, jak ona wbiega po schodach. Taki, wiesz, takie charakterystyczne, jak tylko był taki charakterystyczny, coś na ulicy było słychać, to ja czekałam, zaraz będzie po schodach. Takie było, wiesz, przyzwyczajenie do tych rzeczy, tak? Więc jeżeli my znamy Pana Boga, jesteśmy z Nim blisko, to my Go słyszymy cały czas. I co więcej, jeżeli zgrzeszymy, to my Go i tak słyszymy. Słuchajcie, Bóg, kiedy wysłał ich poza Eden, czyli wysłał ich poza miejsce pokoju, poza miejsce, w którym Bóg powiedział im, tą część królestwa macie rozmnażać. Mi się bardzo podoba ten fragment, w którym właśnie oni byli w Edenie, czyli byli w miejscu, gdzie był pokój Boży, gdzie były zwierzęta, które nazywali, gdzie były wszelkiego rodzaju rośliny, a na zewnątrz był chaos. Na zewnątrz nie było nic i oni byli powołani przez Pana Boga, żeby poszerzać to królestwo na zewnątrz, czyli z tego pokoju, czyli z tego miejsca spotykania się z Bogiem, z tego miejsca raju, mieli poszerzać to wszystko w kierunku chaosu. I zobaczcie, kiedy jest powiedziane, że Pan Bóg usunął ich z tego raju, usunął ich na zewnątrz i powiedział, tam będziecie w pocie czoła wszystkie te rzeczy czynić, czyli nie z takiej mojej obecności, ale z waszych uczynków, z potu czoła będziecie się męczyć tam, to Pan Bóg poszedł tam razem z nimi. To nie jest tak, że Pan Bóg powiedział to baj, teraz będziemy się tylko spotykać, przez obraz będziemy ze sobą gadać, przez okienko. Tylko Pan Bóg poszedł tam z nimi. On dalej z nimi rozmawiał. Więc co się stało, że oni tak naprawdę, że było im ciężko do Pana Boga dojść. Słuchajcie, tam jest napisane jeszcze coś. Tam jest napisane to, że oni oprócz tego, że zgrzeszyli, to jeszcze sami sobie wymyślili karę, co mają zrobić. Ukryć się przed Panem Bogiem. Czyli kiedy grzeszę, to robię jakiś uczynek w ciele. Czyli robię coś, co mnie w jakiś sposób usprawiedliwi z tego, co zrobiłem. I co my robimy wtedy, kiedy zgrzeszymy? Najczęściej ukrywamy się za naszymi liśćmi. Na przykład taki podstawowy fragment, tak? Nie chodzimy do kościoła. A co? Albo ja mam taki zwyczaj, że wtedy nie spotykam się z Panem Bogiem tam, gdzie zwykle. Właściwie w ogóle się z Nim nie spotykam. Bo ja wiem, co On mi powie. To po co ja mam tam iść? On mi powie, że ja mam przeprosić Marka, a ja nie chcę. Więc omijam to niewygodne miejsce spotkania się z Bogiem, bo jak ja sobie trochę pocierpię, pomyślę o tym, dobrze, jestem gnojkiem, ale i tak nie pójdę. Tak? Jak ja sobie trochę takiego zadośćuczynienia zrobię, tylko, czyli samą siebie ukaram za to, co się stało, albo powiem, jestem grzeszna, nie modlę się, no to takie złe rzeczy mi się... Czyli nawarstwiam tą ilość oddzielenia się od Pana Boga, tą ilość oddzielenia się od Niego. Bo boję się, że kiedy ja przyjdę do Niego, to On do mnie powie, no i co? Nie można było wcześniej przeprosić? Czyli zobaczcie, ja mam jakąś wersję moich rodziców, którzy mi wypomną, co ja zrobiłam, zamiast wersję, jesteś, przyszłaś. Ja wtedy mówię, ale nie przeprosiłam. A Bóg się uśmiecha. Czyli działa zupełnie irracjonalnie dla mnie. Bo dla mnie ja bym siebie najpierw ochrzaniła. Najpierw bym sobie powiedziała do siebie, co ja o sobie myślę. Tak? I bym siebie ustawiła. A później powiedziałam, dobra, teraz przeproś. Przecież nie o to chodzi. Nie o to w tym wszystkim chodzi. I widzisz, ja myślę, że te nasze uczynki, w których my próbujemy Panu Bogu się przypodobać, to są takie martwe uczynki, o których Biblia mówi, że mamy ich nie czynić. Czyli zobaczcie, my w tym naszych martwych uczynkach, czyli zamiast przyjść do Pana Boga wtedy, kiedy coś złego się dzieje, to my na przykład bawimy się w działactwo. My na przykład tysiące rzeczy organizujemy. My robimy ewangelizację, my robimy koncerty, my modlimy się o chorych. My robimy tysiące rzeczy, uciekając tak naprawdę od jednej podstawowej rzeczy, czyli od spotkania się z Nim. Od stanięcia w Nim twarzą w twarz. I my nie mamy, słuchajcie, tak bezpośrednio napisane na swoim czole, robię to wszystko, żeby usprawiedliwić to, że ostatnio pokłóciłam się ze swoim mężem. Nie. My to już dawno zepchnęliśmy głęboko. Ale te wszystkie nasze uczynki, one mają spowodować to, tak jak te liście u Adama i Ewy, żebyśmy mogli być przy Panu Bogu, nie mówiąc, co naprawdę się stało. Czyli żebyśmy z tym naszym grzechem mogli przyjść do Pana Boga i stać z Nim bez wyznania tego, co się naprawdę stało. I znamy tą odpowiedź, wiesz, co tam się naprawdę stało, tak jak Pan Bóg to zrobił, tak, że złożył ofiarę z baranka, tak, że okazało się, że tutaj musi być przelana krew, żeby oni mogli stanąć przed Bogiem, żeby ich grzech miał być przykryty, tak? Ale również, kiedy czytamy sobie Hebrajczyków 9:11, zobaczcie, nie tylko jest napisane, że Jezus przyszedł, aby odkupić nas z naszych grzechów. Kiedy zaś pojawił się Chrystus, jako arcykapłan dóbr obiecanych, przyszedł przez przybytek większy i doskonalszy i uczyniony nie ręką ludzką, czyli nie przynależący do tego świata, i wszedł raz na zawsze do miejsca świętego świętych, dokonawszy zbawienia wiecznego nie przez krew kozłów i wołów, lecz przez krew własną, jeśli bowiem krew kozłów i wołów oraz popiół ze spalonej jałowicy po rzuceniu ich na nieczystych powodują oczyszczenie ciała, to o ileż bardziej oczyści wasze sumienia z martwych uczynków i przygotuje do służenia Bogu żywemu krew tego Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Potrzebujemy zrozumieć, że Jezus przyszedł oczyścić nas z naszych win, tak jak już na okrągło słyszymy, oczyścić nas z naszych grzechów i pojednać nas z Bogiem. Czyli żebyśmy mogli spotykać się z Nim. Ale Jezus przychodzi jeszcze w jednym, jeszcze po jedną rzecz, aby oczyścić nas z naszych martwych uczynków. Abyśmy się w końcu, że tak powiem, na miłość boską zaczynali spotykać z Panem Bogiem dla spotykania się z Nim, a nie wtedy, jak dostatecznie się z Nim dla Niego udzielam. Jak dostatecznie coś dla Niego robię. Bo później mamy takie coś, tak? Ktoś przychodzi i mówi: Halleluja, nie składałem dziesięciny przez na ostatnie 2 lata. I co? Bóg mi dalej błogosławi. Albo chwała Panu, Kościół jest przeżytkiem. Nie chodziłem przez 2 lata do Kościoła i dalej działam w cudach i znakach. Przecież to nie o to chodzi. I w końcu dojdę do takiego miejsca, że po prostu zrobię, co Pan Bóg każe nie robić, tak? Czyli na przykład wyjdę za żonę mojego przyjaciela, tak? Ponieważ dalej w moim życiu będą cuda i znaki, to będę uważał, że Pan Bóg działa w moim życiu. To się przecież nie zaczyna tak od razu. Wiesz, to się tak robi bardziej skomplikowanie. Jeśli ja Pana Boga w każdej chwili zaczynam sobie od takiej małej dziesięciny, później sobie przechodzę do niechodzenia do kościoła, Pan Bóg mnie nie zabił, alleluja! Wiedziałem, że teraz nie ma już kościołów, tak? Później idę dalej, się posuwam w tym wszystkim, myślę sobie, grzeszę, ale dalej Pan Bóg mnie używa, tak? No to w końcu odkrywam, że ja powinienem wyjść nie za tą kobietę, tylko za tą, bo to tamta urodzi mi synów, a nie ta. I ta, z tamtej urodzą się całe pokolenia dla Izraela. To jest, kochany, początek zwiedzenia. Pan Bóg nie chce twoich martwych uczynków. Co więcej, On żadnych twoich czynków nie chce. Nie chce tego, On chce ciebie. I od początku tak było. Nigdy nie było tak, że Pan Bóg chciał ciebie, kiedy ty coś. Tak? Bo jak ty już coś, to On wtedy ciebie chce. Jak już będziesz blondynką, 40 kilo wagi i nie będziesz tyle krzyczała, to już jest sukces. To nie o to chodzi. Przecież to jest po prostu... Dlaczego my po prostu mówimy, że my wiemy o tym, że Pan Bóg chce nas takimi, jakimi jesteśmy, a po czym po prostu sobie taką siłownię robimy, że to po prostu żaden żywy organizm tego nie wytrzyma w naszym życiu. Dlaczego my po prostu, wiesz, musimy siebie uszkodzić, żeby poczuć, że jesteśmy godni przyjść do Pana Boga? Przecież to nigdzie nie jest napisane, żebyśmy sobie takie coś robili. I jeszcze mamy te głupie przysłowie, jak trwoga, to do Pana Boga. A Pan Bóg mówi, no nareszcie, gdyby nie ta trwoga, to byś nigdy do mnie nie przyszedł. Ja to czasami sobie myślę, chociaż ja wierzę, że Bóg jest tylko dobry i nie ma w Nim żadnej odmiany, to czasami sobie myślę, że te trwogi to i to od Pana Boga pochodzą. Że to są takie straszaki pod tytułem: oj, nie idź tam, tam jest źle. I ty wtedy lecisz szybko do Pana Boga. A Pan Bóg mówi: udało się. Wiesz, On przyciąga nas do siebie, On chce, abyśmy z Nim przechodzili. On nie tylko wyrwał nas z naszych grzechów, ale również z naszego sumienia uwikłanego w naszych martwych uczynkach, w którym my bezustannie, nieustannie próbujemy coś zrobić, żeby sobie zasłużyć dla Niego. Ja czasami myślę, że Pan Bóg specjalnie przysyła nas takich niedoskonałych kaznodziei albo takich grzesznych kaznodziei, żebyśmy w końcu zajarzyli, że Bóg kocha tą niedoskonałość. I Bóg chce ją używać. Ale my nie musimy się na niej skupiać. I żebyśmy w końcu zajarzyli, że jak my z tą naszą doskonałością przyjdziemy do tego Pana Boga, to On nam pokaże, co nas od Niego oddziela. On nam pokaże, dlaczego my Jesteśmy tak daleko od Niego, pomimo tego, że wcale tego nie chcemy. Słuchajcie, czy wy naprawdę jesteście zadowoleni, kiedy na przykład jesteście w uwielbieniu i widzicie, że wiesz, większość ludzi po prostu jest w jakichś zaświatach, albo po prostu prawie ich tu nie ma, nie? Miejsca puste, a wy zostaliście. Czy naprawdę pierwszym waszym grypsem dla uspokojenia siebie będzie, a to nie jest duchowe uwielbienie? Czy wy się czujecie okropnie? Bo ja w takich wypadkach się czuję okropnie. Ja się nie oglądam do tyłu i patrzę, okej, okay, jestem w tej jednej dziesiątej, jestem w połowie, czyli połowa nie weszła, to znaczy, że ja dobrze rozeznaję. Ja kiedy nie wchodzę w uwielbienie, to ono może być obojętnie jakie, to ja mówię, coś ze mną jest nie tak. Znowu stracę następną niedzielę. Znowu stracę następny moment. Jak jestem w swoim domu i uwielbiam Pana Boga i myślę, to żadne uwielbienie, tylko granie następnej piosenki, co sobie myślę, coś ze mną jest nie tak. No to tak nie może być. To tak nie wygląda. Przecież ja się przyszłam spotkać z realnym Bogiem. Jak ja się z Nim nie spotykam, to co, On nie chce się ze mną spotykać? Odszedł sobie? Tak? Czyli Pan Bóg chce dojść do nas. On zna nas całych przecież. On wie, kiedy siadamy, kiedy wstajemy. On wyznaczył czas nam na spoczynek. On wyznaczył nam czas na działanie. On wie, co jest nam potrzebne, abyśmy to Jerycho w naszym życiu zburzyli. Abyśmy wyszli z tych miejsc, w których czujemy się, że jest coś pomiędzy nami a Panem Bogiem. Że jest jakaś przestrzeń, która powoduje, że my nie potrafimy podejść do Niego tak blisko, jak chcielibyśmy podejść. I wiesz, w psalmie 37, 7 wersecie jest napisane: odpocznij w Panu i cierpliwie czekaj. Wiesz, inny, to jest odpoczynek, to jest trwać bez ruchu, tak? Ale inne słowo też mówi przechadzać się, tak? Ale to też możemy powiedzieć, że kiedy ja odpoczywam, to ja jestem zanurzony w takim pokoju, tak? I wiecie, kiedy ja jestem tak naprawdę zanurzony w pokoju? Wtedy, kiedy nie ma bariery pomiędzy mną a Bogiem, tak? Czyli nie ma tej bariery w postaci grzechu pomiędzy mną a Bogiem. Ale ta bariera, tak jak mówiłam, to często nie jest grzech, ale są moje martwe uczynki, czyli rzeczy, które ja myślę, że powinnam zrobić, a nie zrobiłam, albo jeszcze są ważne, żebym ich dotknęła. I one powodują, że ja nie mogę przed Panem Bogiem odpocząć i ruszyć w tą moją podróż, gdzie zwiedzę cały świat i On mi wszystko pokaże i mówi, zobacz, tu zrobiłem słonia, tam zrobiłem wodospad, zobacz, tu zrobiłem to. Ja wiem, że może nie macie takich infantylnych pragnień jak ja, ale ja takie mam. W każdym bądź razie, ale spotkam się z tym Panem Bogiem, gdzieś daleko pójdę, tylko ja myślę sobie, spotkajmy się na tych zasadach. On jest moim Ojcem Niebieskim, przywitam się z Nim i później odejdę, żeby nie marnować Jego cennego czasu zbawiania ziemi. Toż to szwedzki Pan Bóg. W Szwecji tak jest. Pan Bóg przychodzi, znaczy, przepraszam, tata przychodzi, dzwoni do syna, mówi, wiesz, przyjedziesz do mnie, umawiamy się na 14, tak, i do 16 będziemy mieć obiad. Nie? No i syn przyjeżdża, wynajmuje sobie hotel, bo u taty nie mieszka, takie są zwyczaje, trzeba je przestrzegać, tak. Później przychodzi na obiad, jest spóźniony 10 minut, ojciec mówi, no zupa jest zimna, no ale już zjesz, bo 10 minut temu postawiłem na stole, tak. Jest godzina 16, tata patrzy na zegarek i mówi, wiesz, już się umawialiśmy, że do 16 tylko będziesz, także powiedz, co jeszcze chcesz powiedzieć, wychodzimy. Ja to na własne oczy widziałam. I ja byłam zgorszona, a oni natomiast stwierdzili, że przecież u nich tak zawsze jest. A jak masz 18 lat, to się musisz z domu wyprowadzić. Alleluja. Bo taka jest tradycja. Kochani, ja już nie będę miała 18 lat, zapomnę.
Jeszcze 8.
W każdym bądź razie nasi znajomi, którzy po prostu w Szwecji mieszkają, kochający Boga ludzie, to słuchajcie, tak mocno byli pod presją tej tradycji, że wiecie co zrobili? Wybudowali córce na takim poddaszu osobne mieszkanie z osobnym wejściem w osobną stronę, żeby to wyglądało, że ona się z domu wyprowadziła.
Halleluja.
I nawet zamurowali drzwi, żeby nie mogła przechodzić przez dom, tylko musiała iść naokoło. No i ona się wyprowadziła z tego domu. Wiecie, ja myślę, że my naprawdę mamy tradycje w naszym mózgu a propos spotkania się z Panem Bogiem. Ustanowione po prostu lata temu i one w naszym życiu funkcjonują. Coś się gdzieś tam połączyło i my myślimy, że dlatego tak jest, jak jest. Naprawdę, jest na tym miejscu osoba, która jest zadowolona wtedy z takiego swojego, jak to powiedzieć, takiego religijnego chodzenia do kościoła? Ja wiem, że tylko 1% ludzi chodzi w religijny sposób do kościoła. Ale wiesz, czy jesteś zadowolony ze swojego takiej relacji z Bogiem, kiedy przychodzisz na spotkanie i musisz tu siedzieć, bo tata ci każe i mama ci każe i wiesz, i idź na szkółkę. Pobaw się. Zobacz, tam też się z Panem Bogiem spotykają inaczej. Ale rozumiecie, że ja przychodzę i ja czuję, że ja nie czuję. Ja czuję, że ja nie czuję. Wiesz, jak jesteś prorokiem, to jeszcze masz dobrze, bo sobie wytłumaczysz, Pan wziął, niech będzie imię Pana błogosławione, tak? I myślisz sobie, ta czas pustyni. Jak jesteś nawróconym katolikiem, też masz fajne, bo wierzysz w ten czas pustyni. A jak jesteś nawróconym protestantem, to co? Masz czas pustyni? Ostatnie 4 lata? Chwała Bogu. A jak Pan zaplanował, żeby to Jerycho upadło w Twoim życiu? Żebyś w końcu wrócił do Niego na maksa, zaczął z Nim żyć na maksa i zaczął oddychać pełną piersią, mówiąc: Tata, jesteś tutaj! Fantastyczne! Zachowuję się jak czubek, ale to jest fantastyczne! Jesteś tutaj! Jaka cisza. Słuchajcie, tata chce, abyśmy weszli w jego odpocznienie, aby wszelkie bariery, które powodują, że jesteśmy daleko od niego, zostały z naszego życia usunięte. Jest powiedziane, tak jak mówiłam, że on zna nas całych, duch, on nam dał ducha człowieczego, który zna, nikt nie zna człowieka tak jak duch człowieczy, który został mu dany przez Boga, to czytamy w liście do Koryntian, tak, w 2 rozdziale, w 1 liście, że nikt nie zna tak człowieka jak duch człowieczy, który mu został dany, ale też nikt nie zna Boga tak jak duch Boży, który został dany człowiekowi. Nikt nie zna Boga tak jak Duch Boży, który został nam dany. Przecież Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże. Jest w stanie nam pokazać wszystko. Więc dlaczego? Jakie religijne kazanie. Na miłość boską On nie może pokazać nam tego, co powoduje, że my ciągle żyjemy w oddzieleniu od Niego i w barierach od Niego. Że my ciągle bardziej jesteśmy przejęci niedoskonałością ludzi w naszym kościele i to, jacy są cielesi, niż Bożą obecnością na spotkaniu. Panie, Ty mnie przenikasz, znasz dobrze, Ty wiesz o mnie wszystko. Gdy siedzę lub stoję, wszystkie moje myśli rozpoznajesz z daleka. Jest Ci wiadomo, kiedy chodzę i kiedy spoczywam. Znasz dobrze wszystkie drogi moje. Zanim mój język wypowie jakieś słowo, Ty, Panie, znasz je już dobrze. Ty mnie otaczasz ze wszystkich stron i kładziesz na mnie Twoje ręce. Przedziwna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wysoka, nie mogę jej pojąć. Gdzie się ukryję przed Twoim duchem? Gdzie się schowam przed Twoim obliczem? Za krzesłem. Gdy do nieba wstąpię, jesteś tam. Gdy wstępuję w zaś światy, czy tak jak inne tłumaczenie mówi do piekła, wychodzisz mi naprzeciw. Gdybym mógł mieć skrzydła jutrzenki i zdołał się znaleźć na odległym morzu, i tam też dosięgnęłaby mnie Twoja ręka, tam również by mnie podtrzymała Twoja prawica. Gdybym się domagał, by mnie ciemności okryły, oczywiście to jest Psalm 139, i światłość otoczyła mnie zamiast nocy. Oto ciemność nie byłaby dla Ciebie mroczna, noc byłaby jak dzień, jasna, a ciemność byłaby jak światło. Ty bowiem utworzyłeś także moje wnętrze, utkałeś mnie jeszcze w łonie matki. Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie uczyniłeś. Zaprawdę podziwu godne są dzieła Twoje i dobrze znasz duszę moją. Gdy zostałem ukształtowany w ciemnościach, cudownie utkany w ciemnościach ziemi, wszystkie moje członki były Ci już znane. Widziały Twoje oczy, kiedy powstałem, wszystko było zapisane w Twojej księdze. Wyznaczona była liczba dni moich, zanim pierwszy z nich mogłem przeżyć. Dziękuję Ci, Boże, że tak cudownie mnie uczyniłeś. Zaprawdę podziwu godne są dzieła Twoje. Jezus dokładnie wie, czego nam potrzeba. Może to jest odwaga, może to jest po prostu chęć, może to jest tego, że ja nie potrzebuję, że mnie tak wystarcza, może to jest brak siły. Może to jest to, że dawne pożądanie, specjalnie mówię pożądanie, już dawno jest jakimś wygasłym popiołem, by wejść głębiej, by wejść dalej. Jeden chłopak na Facebooku napisał ostatnio, ma chyba 20, 24 lata czy 5, napisał: tak, tak, już słyszałem. Moje pokolenie ciągle im mówili, że to wy jesteście tym pokoleniem przełomowym, które doświadczy przebudzenia. Ale nic się takiego nie stało. Tak, tak, ja już to tyle razy słyszałam. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Wiesz, dlaczego oni nie są tym pokoleniem? Bo my nim jesteśmy. A my jeszcze nie zrezygnowaliśmy, żeby to wziąć. I wiesz, ja Ci powiem, że to są Boże odpowiedzi na te rzeczy. dlaczego ty masz rezygnować z jakichś rzeczy, dlatego że twoje pokolenie przestało w to wierzyć, że już tego nie widzi. Dlaczego ty masz pozostać, bo oni pozostali. Dlaczego masz być w tej liczbie wątpiącej, bo tak jest lepiej. Przecież ty normalnie nie czytaliście tej legendy polskiej, czy tej książki o, jak on się ten nazywał, ten co na księżycu siedział?
Twardowski.
O Twardowskim. Nie czytaliście o Twardowskim, przecież wy normalnie pakty z diabłem podpisaliście. I dlatego nie idziecie dalej. Zgodziliście się, on wam powiedział, ja ci dam święty spokój, nie będę się czepiał twojej rodziny, nie będę się czepiał z tobą, ale ty bądź taki jak jesteś. Chodź sobie już do tego kościoła jak potrzebujesz. Nawet się daj pokropić. To znaczy tam napij się tego wina, czy zrób coś tam. Ale nie wyskakuj ponad miarę. I wszystko będzie dobrze. Przecież ja tak, jak ja takie coś słyszę, to normalnie mówię, wiesz, ja pojechałam do mojej mamy, jak byłam krótko nawrócona i zawsze jak tam przyjeżdżałam do tego domu, tam się dziwne rzeczy działy, wiesz, ja nigdy nie mogłam spać w nocy. Ja mam takie miejsca, jak na przykład słynne nasze miejsce na południu Polski, gdzie ludzie chodzą na piechotę w bardzo dużych gromadach. Ja tam nie umiem spać. Nie umiem. Przynajmniej przez pierwsze dwa dni. Więc ja u mojej mamy nie mogłam spać. Ciągle coś się budziłam. Tam tyle ludzi umarło, że ja po prostu naprawdę. I w końcu tak przyszły do mnie takie słowa. Wiesz, jakbyś się tak nie przejmowała tak bardzo. Nie modliła tak dużo o ten dom i to zbawienie twojej mamy. Tylko tak przyjechała się tu tak naprawdę wyluzować. To naprawdę byś się wyspała. I ja tak sobie pomyślałam. O, to jest mądre. To naprawdę jest mądre. I stwierdziłam, dobrze, włączyłam sobie telewizor i oglądałam wszystko. Gadałam sobie ze wszystkimi, wiesz, przespałam jedną noc, drugą noc, trzecią noc, czwartą noc i nagle sobie myślę, no nie, coś mi tu nie pasuje. Cztery noce przespałam, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. I zaraz mi się przypomniał pan Twardowski. I pomyślałam, toż to ja pakt z diabłem podpisałam. Że jak ja się zgodzę, że nie będę wyskakiwać do góry, to on da święty spokój mnie, mojej rodzinie i będę spała spokojnie. Wiesz, jeszcze się spokojnie wyśpisz w grobie. Na razie nie podpisuj żadnych paktów i daj Duchowi Świętemu, który zna wszystko, obudzić ciebie do życia z nim i powiedzieć ci, jak masz to zrobić. I wiesz, my mamy takie doświadczenia w swoim życiu, że nam jest ciężko. Zobacz, Dawid po prostu cały czas chodził z Panem Bogiem. On grzeszył, ale on zawracał do Pana Boga. I miał w swoim życiu takie pragnienie, żeby zbudować świątynię Bożą. Znacie ten fragment. Ale zaczął od tego, że stwierdził, że musi sprowadzić Arkę do Jerozolimy. Tak, kiedy góra Syjon była już zdobyta, tak, kiedy po prostu stwierdził, że to jest ten czas. I zaczął sprowadzać tą Arkę. I po drodze, kiedy woły ciągnęły Arkę, pamiętacie, Uriasz... Kiedy wóz się przechylił, próbował złapać tą arkę, żeby ona nie spadła. Nie? Żeby nie stoczyła się do błota. No słuchajcie, kto by tak nie zrobił, słuchajcie. Ja pierwsza bym to zrobiła. No i Uriasz został porażony i umarł na miejscu. To spowodowało taki szok u Dawida, że Dawid stwierdził, że może...
Nie Uriasz. Nie Uriasz,
ale... Nie Uriasz, no ale tak jakoś się nazywał.
Uza.
Uza. O, dobra. W każdym razie Uriasz to ten drugi, tak, ten od Betrzeby, masz rację. W każdym razie Uza, tak? W każdym razie umarł na miejscu. Dawid się tak przeraził, że nagle okazało się, że on w sumie wcale nie chce, żeby ta arka jechała do jego miasta, tak? Że niech ona zamieszka gdzie indziej, ta arka, tak? I tak naprawdę, teraz sobie przeczytam już, do kogo on tą arkę wsadził. W każdym bądź razie, znowu nie przeczytam tego imienia, wsadził tą arkę do Obeda Edomczyka. Tak, to jest napisane w 2 Samuela w 6 rozdziale, tam od 10 wersetu. Czyli zawrócił ją i wsadził do faceta, do jakiegoś mężczyzny, do domu arkę. I teraz pomyślcie sobie, przed chwilą ktoś dotknął tej arki i zginął od niego. Jak się musi czuć ten Obed, kiedy do niego wjeżdża ta arka? Do jego domu? No chyba postawi taki dwumetrowy płot, żeby nikt nie mógł do tego domu dojść. Ale on przyjął tą arkę. I nagle po 3 tygodniach Dawid się zorientował, że coś jest nie tak. Bo nie dość, że on nie zginął, to jeszcze na dodatek do jego domu przyszło błogosławieństwo ponad miarę. Ten człowiek stał się bogaty w ciągu 3 tygodni. Wiesz, nagle było widać wszędzie pomyślność nad jego życiem, bo tam zamieszkała Arka, czyli tam zamieszkała Boża obecność. I on nie zginął. I zobaczcie, co zrobił Dawid. Dawid zaczął wertować pisma. Dawid zaczął sprawdzać, co się stało. I wyczytał, że faktycznie osobami, które mogły nosić arkę, czyli mogły nosić obecność Bożą, byli kapłani. I wszystko inaczej zorganizował. Wyznaczył kapłanów, przygotował ich do niesienia arki i co każde 6 kroków, tak? Ile tych kroków było, bo już teraz się pomyliłam. W każdym razie składali rzeźną ofiarę, a Dawid ubrany tylko w takie pantalony, żeby nie powiedzieć inaczej, tak? Tańczył przed Panem Bogiem i wyglądał po prostu jak szaleniec, tak? Czyli tańczył w obecności Bożej, tak? I wtedy Arka przyjechała do Jerozolimy. Przyjechała do miasta Dawida, przyjechała tam, gdzie on chciał ją widzieć. I zobaczcie, my w naszym życiu mamy tak samo, że wiele razy nie widzimy tego, że jesteśmy przeznaczeni do noszenia Bożej obecności na sobie, tak? Ale kiedy jej nie widzimy, kiedy nie widzimy, że my jesteśmy kapłanami, że nie dlatego Bóg powiedział, że nie ma kapłanów, żebyśmy, wiesz, mówili, że my nie wierzymy w pastorów, tylko Bóg powiedział, że nie ma kilku kapłanów, tylko wszyscy jesteśmy kapłaństwem na wieki, żebyśmy rozumieli, że jesteśmy przeznaczeni do noszenia Bożej obecności na swoim życiu. A kiedy coś się stało w naszym życiu i służyliśmy dzielnie Panu Bogu, dlatego mówiłam o tym przykładzie, że coś się załamało w naszym życiu i nagle po prostu wszystko straciliśmy, albo tak dostaliśmy po głowie, że nie mamy więcej ochoty służyć Mu w takim wymiarze, w jakim służyliśmy. I tak jak powiedziałam, to tak jakby się trochę pakt podpisali. Ale stało się coś naprawdę strasznego. Na naszych oczach ktoś zginął. Albo po prostu my prawie umarliśmy. Tak jak w tym wypadku, kiedy pierwszy raz ta arka szła. Słuchajcie, to nie było, oni nie wiedzieli. To przecież to był człowiek, który po prostu, jeden z synów tego, którego arka była poprzednio. On próbował coś pomóc. To była jak trwoga, którą ktoś wrzucił na cały naród Izraela i na jego króla, po to, żeby on nie zrobił tego, co miało się stać, czyli żeby Boża obecność nie wjechała do Jerozolimy. I wiesz, i to napałowało ich przestrachem, ale co zrobił Bóg? Pokazał swoje błogosławieństwo, pokazał swoją obfitość, pokazał, że cały dom, do którego Arka doszła, nie tylko nie był domem, gdzie ktoś został zamordowany, ale przyniosło to obfitość. I Bóg do naszego życia przez różne rzeczy, jak przez swoją chwałę tu na spotkaniu, jak poprzez te złoto, jak poprzez takie doświadczenie swoich Jego obecności w sposób namacalny, zachęca nas do tego, że cokolwiek stało się w naszym życiu, jakakolwiek śmierć nas dotknęła, żebyśmy wrócili my osobiście bardzo blisko do Jego bliskości. Żebyśmy na nowo weszli w intymną relację z Nim. Żebyśmy przestali w końcu myśleć, że od tej intymnej relacji z Nim można umrzeć. Bo tak to można byłoby skrócić. To powoduje, że ty naprawdę myślisz, że jeżeli się do Niego zbliżysz, to będziesz musiał umrzeć. Albo będziesz musiał bardzo cierpieć. Czyli jeżeli ty będziesz chciał chodzić tak jak Jezus, posłuszny Bogu, to wiesz się, co z tobą się stanie. Tak jak Jezus, umrzesz na krzyżu. Wiecie, że są tacy ludzie, którzy tak wierzą, że żeby Boża wola się wypełniła w ich życiu, to oni muszą się zgodzić na wszystko, co przyniesie Bożą chwałę. A to, że to, na co się zgadzają, wcale Bożej chwały nie przynosi, to jest już inna sprawa, ale oni tego nie widzą. Rozumiecie, my potrzebujemy wiedzieć od Pana Boga, co my mamy zrobić, aby nasze Jerycho odpadło. Musimy upadło, żeby nasze mury upadły. My potrzebujemy wiedzieć od Pana Boga, zobaczyć Jego chwałę po to, żeby ta chwała spowodowała, że my na nowo odważymy się być królewskim kapłaństwem. Żeby na nowo odważymy się ubrać w Jego chwałę. Na nowo odważymy się zanurzyć w Nim. Na nowo uznamy, że realność Bożej obecności jest dla nas ważniejsza niż sprzedaż kubków, samochodów, niż sprzedaż...
Jakich kubków?
No nie wiem, ktoś handluje kubkami, chciałam tak nie trafić. Ktoś handluje czym innym, ktoś coś sprzedaje, że ona jest ważniejsza od naszych wizji. Blue House'ów czy innych House'ów. Że ona jest ważniejsza od wszystkiego innego, co my dla Niego robimy. I ja wiem, że my w teorii jesteśmy dobrzy i my, że o tym wiemy. Że my jesteśmy dobrzy w tym, że chcemy rozszerzać Boże Królestwo na zewnątrz. Tam, gdzie pracujemy, w naszych szkołach, w naszych fabrykach, w naszych nie wiem czym się zajmujemy. I to jest ważne. Ale jeżeli nie zaczniemy od Bożej obecności, to nigdzie nas nie zaprowadzi. Diabeł będzie coraz więcej tych uzów w naszym życiu zabijał, żebyśmy tylko zniechęcili się do tego, żeby pójść dalej tak, jak On tego chce. Żebyśmy tylko zniechęcili się do tego, żeby przynieść Jego obecność do naszego życia tak, jak była kiedyś, albo tak, jak nigdy w naszym życiu jej nie było. Wstańcie, pomodlimy się. Drogi Ojcze, Ty dałeś nam Ducha Świętego, który bada wszystko, nawet głębokości Boże. Ty dałeś Ducha Świętego, aby pokazał nam wszelkie te miejsca, w których się zatrzymaliśmy i w których skręciliśmy, bo doświadczyliśmy w śmierci w naszym życiu, śmierci w naszych kościołach lub w śmierci w ludziach tak nam bliskich. Tato, my dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, który dotyka teraz wszelkiego żalu w naszym sercu, który dotyka wszelkiego żalu w naszym sercu, wszelkiego żalu straty, wszelkiego żalu porzucenia w naszym sercu. Tato, my dziękujemy Tobie, że Duch Święty może wniknąć w każde miejsce, oddzielając to kłamstwo, które zostało przyszyte do Twojej prawdy, że Boża obecność może być szkodliwa, że Boża obecność nie przynosi wolności. Tato, my dziękujemy Tobie za Ducha Świętego, który porusza naszego ducha, pokazując wszelkie miejsca w naszej duszy, które są źle ukształtowane, które nie są zgodne z Twoim Słowem, nie są zgodne z Twoim słowem wolności, nie z zakonem, ale ze słowem wolności, który przynosi nam nowe spojrzenie na rzeczywistość. Tato, ja modlę się, aby ta realność Twojej obecności, którą nam przeznaczyłeś, aby ta realność spotkania z Tobą przed Twoim tronem, aby ona zaczęła przybliżać się do nas, abyśmy zaczęli jej zazdrościć, abyśmy zaczęli ją widzieć. Tato, ja modlę się, abyśmy przestali czynić uczynki dla Ciebie, abyśmy przestali dawać Ci czas na spotkanie z Tobą, abyśmy przestali robić coś, aby zasłużyć sobie na Twoją miłość. Ja modlę się, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy Twoimi kapłanami, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy, aby przebywać w Twojej obecności, jesteśmy, aby być zanurzeni w Twojej chwale. Tato, przyjdź ze swoją chwałą do każdego z nas. Przyjdź ze swoją chwałą do każdego z nas. Przyjdź i zanurz nas w swojej obecności. Przyjdź i pokaż nam te miejsca, tak jak pokazałeś je Jozuemu, jak zburzyć Jerycho w naszym życiu. Przyjdź i pokaż nam, jak Dawidowi, dlaczego się tak stało. A jeśli nie dla nas jest to objawienie, dlaczego to się stało, to pokaż nam, że siedzimy zamknięci i że nie jesteśmy w Bożej obecności. Tato, jak bardzo Cię proszę, przez moc Ducha Świętego, objaw nam Twoją chwałę nad naszym życiem, abyśmy dalej nie biegli w uczynkach, oddalając się od Ciebie, ale abyśmy biegli wychodząc z Twojej chwały, wychodząc z Twojej chwały. Tato, zanurz nas w Twojej chwale, zanurz każdego z nas w Twojej chwale. Spraw, aby ona przyszła do nas i aby wszelka bariera, która jest pomiędzy nami a Tobą, została usunięta z naszej duszy i z naszego ciała. Tato, my dajemy Tobie prawo, aby wszystko, co nas oddziela od Ciebie, łącznie z grzechem, ale aby wszelki uczynek, który nas oddziela od Ciebie, wszelkie nasze krzywe myślenie stało się jawne przed naszymi oczami, stało się jawne w naszym sercu, aby wszystko, co powoduje, że zaczęliśmy żyć w sposób, który nigdy nie chcieliśmy, w sposób religijny, aby to było objawione przed naszymi oczami. Tato, ja modlę się, aby wszelkie usprawiedliwienia, które dotąd pomagały nam żyć w ten sposób religijny, upadły i zostały objawione przed naszymi oczami, abyśmy widzieli, jaka jest prawda, abyśmy widzieli, jaka jest Twoja prawda, aby te pragnienia o Bożej obecności, które my kierujemy względem Kościoła, gdzie jej nie widzimy, aby one były naprawdę tymi pragnieniami, którymi naprawdę są, pragnieniami naszej Bożej obecności. Aby nie były przeradzane w oskarżanie innych społeczności, ale aby naprawdę spowodowały, że Boża obecność przyjdzie do naszego życia. Duchu Święty, my zapraszamy Cię do naszej niemocy. My zapraszamy Cię do naszej niemocy. My zapraszamy Cię do naszej uczynkowości. My zapraszamy Cię do każdego miejsca, które jest zranione. Do każdego miejsca, które jest w odstępstwie. Do każdego miejsca, które nie chcemy Tobie pokazać. Do każdego miejsca, które jest zamknięte przed Twoim obliczem. Do każdego miejsca zgorszenia. Do każdego miejsca porzucenia. Do każdego miejsca smutku i boleści. Do każdego miejsca samotności. ludzi, do każdego miejsca, które nie należy do Ciebie, do każdego miejsca, które zostało zamknięte w naszej duszy, tak abyśmy sami go nie widzieli, abyśmy sami go nie widzieli. Tato, my modlimy się, aby Twoje pragnienia, pragnienia Twojej obecności, pragnienia Twojego przebudzenia w naszym życiu przyszły jak fala, przyszły jak tornado do naszego życia. Przyszły jak fala, przyszły jak tornado do naszego życia. Słuchajcie, ja jeszcze zrobię jedną rzecz. Chcę, żebyście stali tak, jak staliście i opowiem wam długą historię. W trzech zdaniach. Pamiętacie historię Gedeona, który stał i przyszedł do niego Bóg, tak? I powiedział mu: Gedeonie, mężu waleczny, powstań, tak? Ty jesteś tym, który ma iść i przynieść wolność, tak? Ty jesteś tym, który ma to zrobić. A później jeszcze, jak on sobie wybrał całą armię wojowników, to Bóg powiedział: tych odrzuć. I został on z garstką. Czyli było... Pamiętacie? Słuchajcie, dlaczego Bóg przyszedł do Gedeona? Bo on widział, że ten Gedeon tam siedzi i myśli: kto nas wyzwoli? Kto nam pomoże? Kto w końcu coś z tym zrobi? I tym cepem tam łomocił te swoje ziarno. Czyli był tak zanurzony w swoich pracach, ale cały czas chodził: kto nas wyzwoli? Kto nam coś tam zrobi? Kto nam pomoże? I przyszedł Bóg. I on się dziwił: dlaczego do mnie? Bo on miał te wszystkie wątpliwości. Możesz powiedzieć: to co to? Bóg przyszedł na jego narzekanie? Ano tak. Bóg to usłyszał. I widzisz, czasami to nasze narzekanie to też jest takie, że ja na wszystko narzekam, bo ja chciałbym, żeby coś się zmieniło. Oczywiście ja nie usprawiedliwiam narzekania, żeby było jasne. Ono wciągle jest grzechem. Ustalmy. Okay? Ale Bóg usłyszał go, rozumiecie? Bóg go nie odrzucił z tym narzekaniem. Bóg go, tak samo jak tej kobiety, która przyszła do Jezusa przy studni. Pamiętacie? I ona do niego mówi: ty to pewnie nie podasz mi wody. Podajesz mnie wodę? I ona: miałeś tyle mężów, tak? Teraz nie masz żadnego i w ogóle prorokiem jesteś. Rozumiesz, Jezus nie powiedział: ty głupia kobieto, po prostu prostytuujesz się tutaj i ty jeszcze do mnie przemawiasz? Jezus odpowiedział na to wszystko, co ona przeżywała. I ja chciałam teraz się pomodlić o was. Nie jako kobietę przy studni i ci przyprowadź męża, ale tak jak chciałam się pomodlić o was, chciałabym, żebyście teraz stanęli przed Panem Bogiem, zamknęli oczy. I ja chciałabym się pomodlić, żeby przez te wszystkie miejsca, w których jesteście, żeby Duch Święty pokazał wam, jeśli chcecie, te bariery, które powodują w was, że boicie się pójść głębiej, że boicie się pójść dalej, te wszystkie obawy, które macie. Jeśli nie chcesz się tym pomodlić, to po prostu stój sobie w obecności Bożej. Nie musisz teraz się, wiesz, napinać, cokolwiek robić, ale jeżeli powiesz: tato, ja chcę, żebyś ty powiedział, co mnie usidla, żebyś ty powiedział, co ja mam zrobić, bo wołasz do niego, jest tutaj wiele osób, które wołają: co ja mam zrobić, tato? A tato chciałby ci chętnie powiedzieć, co ty masz nie zrobić. Okay? Co ty masz nie zrobić, żeby wziąć. Okay? Więc żeby teraz Jezus Chrystus przyszedł do twojego życia przez moc Ducha Świętego i objawił nie tobie przeze mnie albo przez jakiegoś tam proroka, ale tobie do serca, żeby objawił, co dla ciebie jest twoim tak na dzisiaj. Co dla ciebie jest tą nitką, żeby kłębek zaczął się rozwijać w końcu. Okay? Także ja chciałbym, żebyście stanęli, jeżeli jest ci trudno w tym, to tak jak mówię, nie wchodź w to, ale pomóc się o tych innych, którzy tu stoją. Powiedz, poproś tatę o tych innych. Wiesz, jak to jest z tą modlitwą, tą przebiegłą modlitwą sprawiedliwego. Pomóc się o innych, a będziesz wiedzieć, co masz robić ze swoim życiem. Także skorzystaj z przebiegłej modlitwy, ale po prostu stań przed Panem Bogiem. Okej? Dobrze, to ja się pomodlę, zamknijcie swoje oczy. I tak jak mówię, jeżeli przyjmujecie teraz od Pana Boga, to zaproście Pana Jezusa i czekajcie, nie módlcie się. A jeśli korzystasz z przebiegłej modlitwy, to módl się o innych w ciszy, tak żeby... Panie Jezu, ja zapraszam Ciebie teraz do tego zgromadzenia. Zapraszam Cię do każdej osoby stojącej na tym miejscu. Zapraszam Cię do tych osób, które cierpią, nie chcą się do tego przyznać. Zapraszam Cię do tych, Panie Jezu, do tych, którzy potrzebują Ciebie, potrzebują Twojego objawienia a propos przeszłości, która dla nich dalej jest niejasna i a propos przyszłości, która dalej dla nich jest niejasna. Do tych, którzy doświadczyli, doświadczają samotności. Ja proszę Cię, abyś przyszedł do nich ze swoim objawieniem. Do tych, którzy doświadczyli odrzucenia i bardzo się na tym koncentrują, abyś przyszedł ze swoim objawieniem. Panie Jezu, ja zapraszam Cię. Nie z tym, co my do tej pory słyszeliśmy. Nie z tym, na co zagięliśmy parol, co dla nas jest tym, co uważamy, że powinniśmy zrobić. Ale abyś przyszedł i zaskoczył nas. Zaskoczył nas. Zaskoczył nas z Twoją obecnością. Abyś zaczął przemawiać do naszych serc. Abyś zaczął przemawiać do naszego bólu. Abyś zaczął przemawiać do naszej niemocy, ale również do naszej mocy. Abyś zaczął przemawiać do zakonu, który ustanowiliśmy sobie, wbrew Twojemu prawu, wbrew Twojemu prawu ducha. Abyś zaczął przemawiać do wszelkiego bólu, który to spowodowało. Ty, który przewracasz stronicę wieczności, przyjdź ze swoim objawieniem do naszej przeszłości. Ty, który przewracasz stronicę wieczności, przyjdź ze swoim objawieniem do naszej teraźniejszości. Ty, który jesteś Bogiem, który byłeś, jesteś i będziesz, przyjdź do naszej przyszłości i uwolnij naszą przyszłość z naszych lęków, i uwolnij naszą przyszłość z naszych strachów, i uwolnij naszą przyszłość z naszych zniewoleń. Proszę Ciebie, drogi Tato, przez moc Jezusa Chrystusa, który umarł dla naszego zbawienia, przynieś nam teraz wolność od naszych uczynków, od naszych martwych uczynków, abyśmy jako Twoi kapłani stanęli w wolności w Twojej obecności, nie bojąc się nas żadnego zranienia, następnego zranienia, nie bojąc się śmierci, która dotknęła naszego życia. Drogi Jezu, ja teraz modlę się, abyś przyszedł do każdego kłamstwa, które stanęło jak ściana przed nami, które spowodowało, że nie widzimy, które stanęło jak wielka biała plama i spowodowała, że nie widzimy, abyś przyszedł i przez moc Ducha Świętego zaczął się poruszać, poruszać w tym kłamstwie, poruszać w tej niemocy, poruszać tą niemoc, tak jak wtedy, kiedy odsunięty był kamień z grobu Łazarza, aby wszystko, co zostało tam zamknięte, aby wszelka śmierć została usunięta. Tato, ja modlę się, aby to był ten czas, to był ten czas uwolnienia każdego Łazarza z więzów śmierci, aby to był ten czas odsunięcia tego kamienia przez moc Ducha Świętego, odsunięcia tego kamienia przez moc Ducha Świętego, odsunięcia tego kamienia śmierci przez moc Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego. Niech wszelki duch śmierci odejdzie z życia tych ludzi. Niech wszelki duch śmierci odejdzie z życia tych ludzi. Szere premene kendere tia. Dziękuję Duchu Święty. Dziękuję Tobie, Duchu Święty. To jest początek. Wiem, że są to osoby, które dostały już teraz odpowiedź. Zapisz ją sobie, bo może wyskoczyła ta, która jest najgłośniejsza, nie ta najważniejsza. Wiem, że są osoby, u których kamień był widoczny. Bóg porusza Twój kamień. I wiem, że są osoby, które muszą to potraktować jako pytanie otwarte do Pana Boga. Nie zrobić tak, musisz mi już odpowiedzieć. Tylko powiedzieć, tato, ja czekam na Twoją odpowiedź i przypominać o tym tacie. Nie dać się wprowadzić w takie spięcie, że ja już muszę usłyszeć. I wiem, że są osoby, które odebrały Bożą wolność na tym miejscu. Także bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam dobrej niedzieli i dobrego odsuwania wszelkich kamieni ze swojego życia.
Amen.
Amen.